Więcej serca
i mniej barier.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Katarzyna Świeczkowska, anglistka, nauczycielka, wiceprzewodnicząca zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Gdańsku, dyrektorka zespołu niepublicznych placówek oświatowych przy PSONi, ekspertka i edukatorka w zakresie zmian w edukacji osób z niepełnosprawnościami. Witam Cię, Kasiu, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy polski system edukacyjny przystosowany jest do tego, żeby przyjąć do szkół do potrzeb uczniów z każdym rodzajem niepełnosprawności?
To tak naprawdę zależy od tego, co my rozumiemy poprzez słowo system. Bo jeżeli rozumiemy przez to przepisy prawne, to teoretycznie i w przepisach prawnych tak jest. To znaczy wszystkie dzieci w Polsce, również dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim, mają prawo do realizowania obowiązku szkolnego i są tym obowiązkiem szkolnym objęte. Ten obowiązek szkolny przyjmuje różne formy, natomiast każde dziecko ma prawo uczęszczać do szkoły, ma również prawo uczęszczać do swojej szkoły tak zwanej rejonowej, czyli najbliższej miejsca zamieszkania. Natomiast te przepisy prawa nie zawsze przekładają się na praktykę. To znaczy, mimo tego, że zgodnie z przepisami dziecko ma prawo i jest objęte obowiązkiem szkolnym, to szkoły w bardzo wielu przypadkach tak naprawdę nie są w stanie odpowiedzieć na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami. Jak wiemy, ten system jest bardzo zróżnicowany.
No ale dobrze, ale nauczanie różni się. Różni się nauczanie dzieci sprawnych i niepełnosprawnych? No, tak znacząco, że szkoła nie jest w stanie sobie z tym poradzić?
To znaczy, no, nie chodzi tylko o samo nauczanie, tak? No przede wszystkim, po pierwsze, uczeń musi mieć możliwość wejścia do tej szkoły, poruszania się po różnych piętrach tej szkoły, korzystania z różnych pomieszczeń w szkole, na przykład z łazienki, co już jest dużym utrudnieniem dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Jeżeli szkoła architektonicznie nie jest szkołą dostępną...
Z tysiąclatką na przykład. Zbudowaną w 60-tych
latach. Na przykład, no to absolutnie jest takim miejscem wykluczającym dla tego ucznia, no bo ten uczeń po prostu w tej szkole nie może swobodnie funkcjonować. Te bariery architektoniczne to nie są jedyne. Czasami jest to uczeń, który nie porusza się samodzielnie na wózku, tylko potrzebuje kogoś, kto będzie ten wózek pchać. Potrzebuje też kogoś, kto pomoże mu przy ubieraniu, rozbieraniu się, skorzystaniu z toalety, jedzeniu. To jest uczeń, który samodzielnie nie pisze, więc potrzebuje kogoś, kto będzie dla niego notował. I nie każda szkoła jest w stanie, chociaż powinna, zapewnić adekwatne wsparcie. To samo dotyczy dzieci niewidomych, dzieci głuchych, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Po prostu brakuje kompetencji, ale też takich zwykłych dostosowań fizycznych.
No to jak to się odbywa zwykle już w praktyce? Jeśli dziecko ma iść do szkoły, tak, jest dzieckiem z niepełnosprawnością, i rodzic chce posłać do szkoły właśnie w rejonie, tak? Mm-hmm. I ta szkoła, powiedzmy, no byłaby przystosowana nawet na tyle, żeby mogło to dziecko tam uczęszczać. To co się dzieje najczęściej?
Znaczy, jeżeli,
może uczęszczać,
może,
czy nie?
Absolutnie może tam uczęszczać. Jeżeli szkoła jest przystosowana, ma w sobie gotowość, ja też sobie często myślę o tym, że to przystosowanie, to oczywiście ono wymaga pewnych zmian, nie wiem, remontów, tak? Czy doposażenia szkoły, ale najważniejsze jest, żeby w szkole była gotowość do przyjęcia tego dziecka, bo myślę sobie, że jak jest gotowość w głowie dyrektora, w głowie nauczycieli, którzy tam pracują, to oni będą robili wszystko, żeby te bariery znieść i żeby to dziecko do tej szkoły mogło być przyjęte.
Ustaliśmy, że dziecko ma prawo chodzić do takiej szkoły, rodzice mają prawo wysłać do tej szkoły, ale
absolutnie.
Szkoła czasami robi takie uniki, żeby takiego dziecka nie przyjąć z uwagi na to, że na przykład, no nie wiem, będzie to kłopot. Nie wiem, czy czytałaś ostatni w jednym z tygodników, w tym tygodniu ukazał się artykuł, gdzie nauczycielka się wypowiada, że ma jednego ucznia z ADHD w szkole, w klasie. To jest klasa 1-3 tam, któraś z tych pierwszych klas. I ona marzy o tym, żeby był koniec roku, żeby mogła go, że tak powiem, przekazać dalej innemu nauczycielowi, bo ma po prostu kłopot. Czyli też można powiedzieć, że nauczyciele też takiego wsparcia nie dostają jakby. Nawet jeśli taki uczeń się pojawi, który wymaga dodatkowego jakiegoś wsparcia.
Tego artykułu akurat nie czytałam, ale znam naprawdę wiele takich przypadków. Sama wysłałam dziecko z naszej szkoły, które według mnie powinno być absolutnie dzieckiem przyjętym do szkoły ogólnodostępnej. I po miesiącu czy dwóch dostałam od mamy informację, że dziecko jest przekierowywane na nauczanie indywidualne, co dla mnie jest znowuż taką wskazówką do tego, że szkoła sobie nie poradziła z wyzwaniem. Chłopiec z pochodzenia Ukrainiec w spektrum autyzmu, ale chłopiec naprawdę wysoko funkcjonujący i absolutnie chłopiec, który mógłby zafunkcjonować w szkole ogólnodostępnej.
Czyli tutaj taki myk jest stosowany, że proponowane jest nauczanie indywidualne, takie domowe, tak? Że nauczyciel przychodzi do dziecka do domu. I tak można powiedzieć, że większość dzieci z niepełnosprawnością, które no mogłyby funkcjonować w szkole ze względów intelektualnych swoich, tak? Nie może uczęszczać do szkół, bo szkoły po prostu wypychają je na te...
Tak, to
i
jest...
rodzice właściwie nic z tym nie mogą zrobić.
Znaczy, no, rodzic może z tym zrobić, może się nie zgodzić na to, tak? Natomiast szkoła, przepraszam, że to powiem, ale szkoły czasami tak skutecznie utrudniają życie dziecku i przede wszystkim rodzicom, wzywając rodzica, nalegając na to, żeby dziecko było wcześniej odbierane ze szkoły, czasami domagając się obecności rodzica podczas zajęć szkolnych, tak? Ponieważ dziecko na przykład wymaga różnego rodzaju wsparcia, szkoła się tłumaczy, że nie ma personelu i wcale nie jest tak, że szkoła nie mówi prawdy, bo przy tak dużej liczbie osób i tak małej liczbie pracowników w szkole, szkoła nie daje rady i sfrustrowany rodzic godzi się na to nauczanie indywidualne. Jeszcze inną formą nauczania, którą też dosyć często podejmują ostatnio rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, zwłaszcza z chorobami rzadkimi, jest właśnie nauczanie domowe. To znaczy, że rodzice biorą w całości ciężar realizowania obowiązku szkolnego na siebie. Czyli jakby całkowicie odcinają, znaczy całkowicie nie, bo formalnie nie mogą się odciąć od szkoły.
Mamy jeszcze szkołę w chmurze na przykład.
No
tak
to jest właśnie taka, to jest taka właśnie szkoła w chmurze i ja też mam takie dzieci u siebie w szkole. W tej chwili mamy 3 uczniów i są to uczniowie wszystko, cała trójka to są uczniowie z chorobami rzadkimi i to są rodzice, którzy zdecydowali, że będą sami uczyć swoje dzieci. Formalnie to są nasi uczniowie. My byśmy mogli ich przyjąć, utrzymujemy kontakt z tymi dziećmi, ale to nie są akurat dzieci z Gdańska, tylko to są dzieci spoza Gdańska, więc tak jest po prostu tym rodzicom też prościej.
Te bariery, jeśli chodzi o szkołę publiczną, o szkołę taką powszechną, mówiłaś, że dotyczą tam spraw organizacyjnych bardzo często, już pomijając te wszystkie aspekty związane z barierami architektonicznymi, tymi łazienkami, do których się dzieci poruszające się na przykład na wózku nie mogą dostać, ale czy te inne bariery związane, nie wiem, z organizacją, twoim zdaniem można by było w jakiś prosty sposób pokonać, tak żeby ta szkoła była bardziej dostępna dla dzieci z niepełnosprawnościami. Nie wiem, czy na przykład to jest kwestia pieniędzy, dodatkowego personelu, nauczycieli wspomagających, którzy wspieraliby tych nauczycieli prowadzących głównych, tak, prowadzących lekcje, żeby każde dziecko takie z niepełnosprawnością miało dodatkowego, przynajmniej albo jeden nauczyciel na dwójkę dzieci, żeby był, to by załatwiło sprawę?
Znaczy ja myślę, że potrzebne jest wiele rozwiązań i szczerze mówiąc kilka naprawdę niezłych projektów było w ostatnim czasie realizowanych, mimo że były minister edukacji nie był zwolennikiem edukacji włączającej, to jednak w ministerstwie na tym poziomie urzędników bardzo dużo, bardzo fajnych rzeczy się rzeczywiście zadziało. Powstały tak zwane specjalistyczne centra wspierania edukacji włączającej i to jest jedna z takich myśli i takich rozwiązań, które rzeczywiście mogłoby wesprzeć w Polsce rozwój edukacji włączającej. Polega to tak na skróty na tym, że szkoły specjalne, każda szkoła specjalna wspiera powiedzmy 2, 3, 4 szkoły ogólnodostępne i ta szkoła specjalna staje się taką szkołą specjalistyczną, szkołą ekspercką i ci eksperci ze szkoły specjalnej współpracują z dyrektorem, nauczycielami, rodzicami w szkole ogólnodostępnej, wspierając i jakby wzmacniając ich zasoby we wspieraniu dziecka.
I to byłoby optymalne, jeśli chodzi o taki model edukacji w naszym kraju, gdyby to na przykład powszechnie się zaczęło dziać?
Wiesz co, myślę sobie, że jest to bardzo dobre rozwiązanie i ja bym je upowszechniała. Ja bym poszła jeszcze o krok dalej i o tym na przykład rozmawialiśmy wczoraj w Gdyni, że fajnie by było, żeby w szkołach ogólnodostępnych, wiem, że nie każdy jest zwolennikiem tej opcji, ale ja bym jednak była za tą opcją, było takie skrzydło, w którym są dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, ponieważ wczoraj nawet przebywając w jednej ze szkół w Gdyni, w 5 minut uzmysłowiłam sobie, że moi uczniowie by nie dali tutaj rady, tak? To jest szkoła duża, jak tylko, że tak powiem, rozlega się dzwonek na przerwę, a nawet jak się nie rozlega, bo wiemy, że likwidujemy powoli dzwonki i wybiegają.
To jest hałas.
To jest ogromny hałas, tumult.
Wiadomo, dzieci z autyzmem, w spektrum
nie
autyzmu
nie dałyby rady. Nie dałyby rady, więc trzeba mieć taką przygotowaną przestrzeń na terenie szkoły ogólnodostępnej, gdzie te dzieci będą miały stworzone warunki do dobrej edukacji, też gdzie będą specjaliści, którzy będą potrafili odpowiedzieć na ich potrzeby, ale z drugiej strony to dziecko pozostanie w swojej społeczności lokalnej i jego sąsiad powie, aha, to jest ten chłopak, który też chodzi ze mną, który chodzi ze mną do szkoły. A to nie jest ten chłopak, po którego przyjeżdża bus i zawozi go na drugi koniec miasta, na przykład do szkoły specjalnej.
Czyli szkoły to edukacja włączająca, to jeszcze tak podsumowując, to jest model zakładający, że uczniowie z różnymi potrzebami, uczniowie z niepełnosprawnością, uczniowie sprawni chodzą do jednej szkoły, tak? Czy jakby
nie do końca właśnie. Właśnie nie do końca. Wiesz, myślę sobie, że to jest takie jednak duże uproszczenie i myśmy w Polsce bardzo mocno poszli w tym kierunku, że edukację włączającą realizujemy wtedy, kiedy dzieci są w jednym budynku. Natomiast to absolutnie nie wystarcza.
Nie musi tak być.
Dzieci mogą być w jednym budynku, a włączenie się nie zadzieje i wiemy, że wielokrotnie się tak zdarza. To znaczy, że dzieci chodzą do tego do tej samej szkoły, ale nie nawiązują relacji, nie czują, że przynależą, nie rozwijają swojego potencjału w tej szkole. Dzieci z niepełnosprawnościami.
Czyli czemu to ma służyć tak naprawdę?
Wiesz, ja myślę, że edukacja włączająca to dużo więcej niż umieszczenie dzieci w jednym budynku. Po pierwsze, to jest takie podejście skoncentrowane na uczniu, czyli że my musimy zobaczyć w ogóle dziecko z niepełnosprawnością z trochę innej perspektywy. I ja bardzo często mówię o tym, że to już nie jest przypadek, że my już nie mówimy o dzieciach niepełnosprawnych, tylko o dzieciach z niepełnosprawnościami, ponieważ ta niepełnosprawność jest tylko częścią tożsamości tego dziecka i my przede wszystkim pracujemy z dzieckiem, a nie jego niepełnosprawnością. I myślę, że to jest też jakiś taki bardzo, wbrew pozorom, duży zwrot, rewolucyjny w myśleniu o pracy z uczniem z niepełnosprawnością.
Mamy w Polsce w ogóle takie placówki, takie szkoły, które realizują te założenia programu szkoły włączającej? Edukacji włączającej?
Tak, to znaczy są takie szkoły, które na pewno wzorcową szkołą jest szkoła w Łajskach, tak, pod Warszawą i to jest szkoła, która od lat realizuje tę edukację włączającą. Wiemy, że 20 kilka swewów w ramach projektu zostało uruchomionych w Polsce i one będą, ta liczba tych swewów będzie
wzrastać. Słuchaczom, co to jest swew?
Czyli te specjalistyczne centra edukacji, wspierania edukacji włączającej. Ja byłam też ostatnio na kongresie poświęconym asystentowi ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i tam też były takie właśnie szkoły, które weszły w ten projekt i które zatrudniły asystentów po to, żeby dzieci z niepełnosprawnościami mogły efektywnie i skutecznie uczyć się, ale też budować relacje w środowisku szkolnym. Więc
potrzebna jest jakaś głęboka reforma? Czy tylko wystarczy, nie wiem, zgoda, kuratorium, chęć nauczycieli, nie wiem, remont szkoły, no to są wszystko poważne pewnie inwestycje i zmiany, ale tak naprawdę jak to się powinno zadziać?
Wiesz, no, na pewno potrzebna jest reforma, ale znaczy my przede wszystkim potrzebujemy zmiany kulturowej i zmiany mentalnej.
Zmiany myślenia, tak?
Dokładnie tak, bo ja myślę sobie, wiesz, że przede wszystkim my jako rodzice nie jesteśmy gotowi na włączanie. To znaczy zarówno rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, bo wiemy o tym, byłam na konferencji chyba rok temu UNICEF-u na temat edukacji włączającej w Warszawie i pod budynkiem, w którym odbywała się konferencja, odbywał się ogromny protest rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, którzy boją się zamknięcia szkół specjalnych i są przekonani o tym, i według mnie na dzień dzisiejszy słusznie, że szkoły ogólnodostępne nie są gotowe do przyjęcia ich dzieci i zapewnienia i odpowiedzi na wszystkie ich potrzeby.
Czyli zapewnienia bezpieczeństwa, właściwej edukacji, kadry odpowiedniej i tak dalej.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Z drugiej strony wiemy, że rodzice dzieci bez niepełnosprawności też często nie są gotowi, często wytaczają ten argument, że przyjęcie dzieci z niepełnosprawnościami obniży poziom nauczania. Nie wiem w ogóle, skąd się wziął ten argument i ten taki, wiesz, taki stereotyp, że dzieci z niepełnosprawnościami są mniej inteligentne niż dzieci bez niepełnosprawności. Oczywiście są takie rodzaje niepełnosprawności, jak niepełnosprawność intelektualna, tak, która gdzieś tam rzeczywiście wymaga bardzo indywidualnego podejścia w tej edukacji. Natomiast dzieci niewidome, dzieci głuche, dzieci z niepełnosprawnością ruchową mają ten sam potencjał i takie same zasoby intelektualne i ja nie widzę powodu, dla którego one miałyby obniżać poziom nauczania.
Chyba nieznajomość i coś nowego. Gdyby te dzieci były już od przedszkola, od żłobka obecne w życiu dzieci sprawnych, może takie myślenie byłoby inne, nie uważasz?
Myślę, że tak, ale myślę, że też bardzo duży wpływ ma na to język, jakiego my używamy, opowiadając o niepełnosprawności, nie? Już jak ja mam zajęcia ze studentami i często się ich pytam, co wam się kojarzy z niepełnosprawnością? No to wtedy się zaczyna taka lista słów pod tytułem cierpienie, troska, niesamodzielność, inność, odmienność. Nie padają żadne pozytywne słowa, nie? My w ogóle nie postrzegamy osób z niepełnosprawnościami przez pryzmat ich zasobów. Patrzymy na nich przez pryzmat ich dysfunkcji, deficytów i to prowadzi do takiego zjawiska, które nazywamy ableizmem, czyli takiego myślenia, że niepełnosprawność jest czymś negatywnym, czymś, co trzeba naprawić, czymś, co trzeba wyeliminować. A to już bardzo prosta droga do dyskryminacji i do braku zrozumienia, czym niepełnosprawność naprawdę jest. A niepełnosprawność jest po prostu innym sposobem funkcjonowania w życiu.
Katarzyna Świeczkowska, wiceprzewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku jest z nami. Do rozmowy, proszę Państwa, wracamy za kilka minut.
Więcej serca
i mniej barier. Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest Katarzyna Świeczkowska, wiceprzewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, dyrektorka zespołu niepublicznych placówek oświatowych przy PSONi, ekspertka w zakresie zmian dotyczących edukacji osób z niepełnosprawnościami. Wiele osób, także rodzice dzieci sprawnych, może uważać, że ta wspólna szkoła dla wszystkich to nie jest po prostu możliwe i realne w naszym kraju do zrobienia. Poziom nauczania się obniży, tak jak mówiłaś przed chwilą, ale są przykłady, na przykład jakieś ze świata, że to się może udać, że to się udaje, że to funkcjonuje sprawnie, dobrze i z korzyścią dla wszystkich? Mm-hmm.
No właśnie, wbrew pozorom nie jest to wcale takie łatwe pytanie, dlatego że ja bardzo często rozmawiam z rodzicami, bo jestem w dwóch sieciach takich rodzicielskich. European Patient Advocacy Group to są rodzice dzieci z chorobami rzadkimi i Family and User Forum przy Europejskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej. To są głównie rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. I tam dosyć często rozmawiamy o edukacji i wiem, że są takie kraje, na przykład Włochy czy Portugalia, gdzie edukacja włączająca została zrealizowana, to znaczy właśnie tak jak mówiłyśmy w poprzedniej naszej rozmowie, w ten sposób, że po prostu umieszczono dzieci w jednym budynku. I rodzice są dosyć mocno sfrustrowani. Mama z Portugalii mówiła mi, że jej syn uczęszcza do tej szkoły, ale jakby niewiele z tego ma, to znaczy przede wszystkim nie ma tam przyjaciół, nie nawiązał tam żadnych relacji, jest tam dzieckiem samotnym, ale też ona ma takie poczucie, że nie rozwija w pełni swojego potencjału tak, jakby mógł go rozwijać, gdyby dostał specjalistyczne wsparcie.
Czyli by zostało tylko zrobione włączenie takie fizyczne, budynek,
takie wrzucenie do jednego budynku
i nic za tym dalej nie poszło. I to jest błąd. Tak?
I to jest błąd. Rozmawiałam też ostatnio z rodzicem, z tatą dziewczynki z mózgowym porażeniem, przepraszam, to jest chłopiec z mózgowym porażeniem dziecięcym, który przeniósł swojego syna do takiej placówki specjalnej, mimo że próbował właśnie właśnie tej edukacji ogólnodostępnej, więc widać, że wszyscy mamy jakiś problem z tym i myślę sobie, że właśnie ten problem też wynika z tego, że nam się wydawało, że wystarczy umieścić dzieci w jednym budynku, a to absolutnie nie wystarcza. Edukacja jest w ogóle po to, żeby dziecko rozwijało swój potencjał.
Ale także umiejętności społeczne,
ale
prawda?
Także żebyśmy później nie mieli społeczne jak... i żeby uczyło się życia w społeczeństwie.
Tak.
I my jakoś, jako dorośli, zawalamy ten kawałek też bardzo mocno. Nie?
To znaczy, dopóki nie zmienimy tego tak naprawdę, nie wprowadzimy tej edukacji włączającej już od poziomu najniższego, nie wiem, żłobek, przedszkole, tak? To będziemy później mieli dorosłych z niepełnosprawnościami, którzy no, nie będą mieli przyjaciół, po pierwsze, tak? Po drugie, nie będą umieli się w grupie znaleźć, trudno będzie im utrzymać pracę. W ogóle wyedukować się, skończyć jakąś edukację wyżej poziomu podstawowego, prawda? Chyba tak?
Absolutnie, wiesz, no nasza edukacja jest bardzo segregacyjna, tak? I już, ja już nawet nie mówię, że mamy podzieloną edukację dla dzieci bez niepełnosprawności i dzieci z niepełnosprawnościami, ale nawet te dzieci z niepełnosprawnościami, tak? Są specjalne ośrodki dla dzieci niewidomych, specjalne ośrodki dla dzieci głuchych, tak. Szkoły specjalne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, więc ta segregacja jest bardzo, bardzo duża. Na dodatek myślę sobie, że te szkoły i te ośrodki są bardzo zamknięte i bardzo do wewnątrz. I wiesz, no nawet wczoraj jak byłam na tym spotkaniu w Gdyni, które było dla mnie bardzo ważne, bo tam staramy się w Gdyni wspólnymi siłami budować edukację włączającą, to byli głównie dyrektorzy szkół specjalnych oraz dyrektorzy szkół, w których no, są podejmowane próby prowadzenia klas integracyjnych. Natomiast nie było dyrektorów szkół ogólnodostępnych, nie? To znaczy my ciągle, ta sama są osobne konferencje dla o edukacji i osobne konferencje o edukacji ucznia ze szczególnymi potrzebami. Jak są konkursy sportowe, to są konkursy sportowe dedykowane dzieciom z niepełnosprawnościami i wtedy najczęściej spotykają się wszystkie dzieci z niepełnosprawnościami i tam ze sobą konkurują, a nie ma takich włączających, nie? I to myślę, że problem jest po obu stronach. I szkół specjalnych, które się bardzo zamykają i które są bardzo do wewnątrz.
No olimpiady też mamy, paraolimpiady,
dokładnie.
Tak? Jedną po drugiej.
Jedną po drugiej, dokładnie tak. I szkoły ogólnodostępne też nie są szczególnie szkołami otwartymi, bo powiem Ci szczerze, że kilkakrotnie zapraszaliśmy szkoły ogólnodostępne na uroczystości do nas, do szkoły i z przyjmowaniem zaproszeń było bardzo różnie. My mamy bardzo dobrą współpracę z British International School, ale jest to szkoła niepubliczna i tutaj rzeczywiście ta współpraca bardzo fajnie się rozwijała.
Czyli po prostu chcesz wszystko powiedzieć, że nie ma nawet specjalnego zainteresowania, tak, żeby ten temat zgłębić jakoś
No właśnie nie.
Szkół.
I żeby rzeczywiście budować społeczeństwo inkluzywne, nie? Bo my wszyscy jesteśmy stąd, jesteśmy z Gdańska, te wszystkie dzieciaki to są gdańszczanie i gdańszczanki i oni mogą spędzać czas razem, nawet jeżeli nie są w tym samym budynku szkolnym, bo to nie każde dziecko będzie mogło być w budynku szkoły ogólnodostępnej.
No dobra, ale w takim razie to szkoła się powinna dopasowywać, rozumiem, do uczniów, a nie uczniowie do szkoły, tak? I jakie my potrzebujemy, jakich my zmian potrzebujemy, twoim zdaniem, tak na szybko, żeby można było przynajmniej coś zacząć próbować, chociażby z tych doświadczeń gdyńskich, co wynika?
No rozmawialiśmy wczoraj też chociażby z profesorem Markiem Wysockim no właśnie o dostępności szkół. Zresztą profesor jest współtwórcą takiego projektu Dostępna Szkoła i tam wiemy, jest kilka tych poziomów dostępności, między innymi ta dostępność architektoniczna, więc
profesor
to jest
Marek Wysocki jest architektem z Politechniki Gdańskiej.
Dokładnie, tak.
Słuchaczom tutaj powiem.
Tak, i mówiliśmy o tym, że no oczywiście remonty szkół to są bardzo duże pieniądze, ale jest też, o ile dobrze zapamiętałam to trudne słowo, adaptabilność, czyli taki proces przejściowy, prawda, że możemy no, na potrzeby konkretnego dziecka, które do tej szkoły przychodzi, przystosować pewne jakby kawałki, tak, czy wyposażyć szkołę w coś,
co będzie dostosowane do wszystkich, że każdy będzie mógł z tego korzystać.
Tak. Tak, dokładnie tak. Znaczy no w ogóle fajnie, żeby te nowe budynki, nowe przestrzenie, ale też edukacja żeby była projektowana zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, czyli edukacja dla wszystkich, żebyśmy tak planowali edukację.
No dobrze,
i na poziomie organizacyjnym i technicznym, ale też na tym poziomie, wiesz, no właśnie.
A powiedzmy edukacji. O tej edukacji, właśnie już jakby takiej konkretnej lekcji, tak? Żeby się taka lekcja mogła odbywać, no to jeśli klasy są 30-osobowe w tej chwili mniej więcej, tak można powiedzieć, to jak powinny być, jakie udogodnienia, czy jakie, nie wiem jak to nazwać nawet, jak to powinno być w przypadku dzieci z niepełnosprawnością? One powinny mieć dodatkowego nauczyciela, jeden na jeden pracującego z nimi, czy jak to powinno funkcjonować, żeby to dziecko miało korzyść z tej lekcji?
Znaczy,
żeby rzeczywiście nie było też tak, że nauczyciel jest jeden i nie jest w stanie ogarnąć, że tak powiem, całej tej klasy i dzieci z wszystkimi potrzebami.
Przede wszystkim zacznijmy od tego, że uważam, że klasy w ogóle nie powinny być 30-osobowe, bez względu na to, czy tam są dzieci z niepełnosprawnościami, czy nie.
No ale takie mamy realia,
no takie mamy realia, bo tak jest po prostu taniej, tak? Natomiast jeżeli my myślimy o dobrej edukacji, jeżeli nam zależy na dzieciach, no to nie powinniśmy na tym oszczędzać. Teraz dzieci z niepełnosprawnościami w klasie jest tak zwany nauczyciel wspomagający. Tylko no, wszystko też zależy od tego, ile dzieci z niepełnosprawnościami jest w danej klasie i ile dzieci ten nauczyciel w danej klasie wspomaga. Jak wiemy też, nauczyciele są zatrudnieni na kartę nauczyciela i czasami jest, a nawet często jest tak, że dziecko przebywa w szkole dłużej niż przebywa w niej nauczyciel wspomagający, w związku z czym nie zawsze i nie we wszystkich lekcjach ten nauczyciel jest w stanie to dziecko wesprzeć. Nauczyciel nie wystarczy. Dziecko z niepełnosprawnością potrzebuje asystenta, też do takich czynności.
A kto powinien płacić za tego asystenta? Kto powinien mu płacić pensję? Szkoła?
No szkoła, według mnie szkoła. Tak. Znaczy powinny pójść po prostu dodatkowo środki, tak? Jeżeli na przykład z orzeczenia w poradni pedagogiczno-psychologicznej wynika, że uczeń wymaga wsparcia asystenta, no to za takim uczniem powinny pójść dodatkowe środki, które
to był tylko asystent, który będzie na terenie szkoły.
Który będzie, tak, absolutnie.
Tylko, na terenie szkoły. Do szkoły,
tylko na terenie, szkoły. To, co też wymaga według mnie bardzo dużej reformy, to jest kwestia pielęgniarek szkolnych. Zarobki pielęgniarek szkolnych w porównaniu z zarobkami pielęgniarek, które pracują w szpitalach, są nieporównywalne i mamy teraz ogromny deficyt, a wiemy, że bez wsparcia pracownika służby zdrowia wiele dzieci na terenie szkoły po prostu sobie nie poradzi. Muszą mieć wsparcie na przykład pielęgniarki.
To w jakim takim razie my jesteśmy w momencie teraz? My jesteśmy można powiedzieć, na przedprożu tych zmian? One się zadzieją? Jest na to szansa?
Tak jak mówiłam, kilka bardzo dobrych projektów było realizowanych w ostatnich latach w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Powstały projekty ustaw, one zostały odłożone do szuflady. Ja mam ogromną nadzieję, że no zresztą nowa pani ministerka od początku wypowiadała się bardzo pozytywnie o edukacji włączającej i deklarowała się jako wielka taka orędowniczka edukacji włączającej, więc mam nadzieję, że te projekty zostaną teraz wyjęte i będą wdrażane. To, co też chyba jest takiego fajnego i o czym rozmawialiśmy ostatnio, to, że edukacja włączająca zaczyna się chyba robić pewnym trendem. Zaczynamy o niej coraz więcej mówić.
Znaczy oswoić społeczeństwo,
tak,
prawda?
Myślę, że właśnie, że zaczynamy powoli oswajać.
Edukować,
że coraz bardziej widzimy, że potrzebujemy uwspólnienia, rozumienia w ogóle pojęcia edukacja włączająca, że coraz mniej osób mówi o tym, że jest to tylko i wyłącznie umiejscowienie dzieci w jednym budynku. Coraz rzadziej mówimy o tym, że edukacja włączająca ma oznaczać likwidację szkół specjalnych, bo nie ma tego oznaczać. Więc myślę, że idziemy małymi krokami. Powiem szczerze, że ja się cieszę, bo ja bym nie chciała rewolucji. Ja bym się bała rewolucji, że w tej rewolucji moglibyśmy jakieś dziecko zgubić.
Ale to nie będzie też tak, nie jest tak to planowane i przemyślane przez środowiska, żeby zrobić jedną wielką właśnie szkołę, gdzie wszystkie dzieci, te dzieci, które będą wymagały trochę innej edukacji, no ona zostanie, prawda, im umożliwiona. Poza szkołą powszechną.
Absolutnie, że ona zostanie im umożliwiona, bo nie chodzi o ideę, edukacja włączająca jest piękną ideą, ale nie chodzi o ideę, tylko chodzi o dzieci, o ich rozwój i o ich włączenie w społeczeństwo, bo jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy ponosić ogromne konsekwencje i skutki i finansowe, ale przede wszystkim skutki społeczne, bo nie będziemy mieć inkluzywnego społeczeństwa i tak jak mówiłaś, ci dorośli z niepełnosprawnościami będą tak naprawdę usługobiorcami i nie będą wnosić tego, co mogliby wnieść do społeczeństwa, gdyby zostali w nie włączeni od samego początku.
Katarzyna Świeczkowska, wiceprzewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, dyrektorka zespołu niepublicznych placówek oświatowych przy PSONiI była moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę, za podzielenie się wiedzą, za tą edukację.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Więcej serca
i mniej barier.